Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie.
Venceslaudus et coronos Bohemiae, per solemnis carmen demus dulcis melodiae.
W czwartek 22 października wita Państwa Krzysztof Bronk. Zdecydowaną większość naszego programu poświęcimy kościołowi podziemnemu w Czechach. Chodzi tu o równoległe struktury kościelne, które powstały w odpowiedzi na bezwzględne prześladowania czeskich katolików w latach 50. i 60., zmierzające do całkowitej eliminacji kościoła. Moim gościem będzie Ondrzej Klipa, czeski publicysta, który jako dziecko wyrósł w strukturach kościoła podziemnego, a dziś uczestniczy w życiu wspólnoty, która do tego dziedzictwa nawiązuje. Zaprezentujemy też nowy numer miesięcznika List, a także dzisiejsze aktualności watykańskie.
Benedykt XVI mianował nowych sekretarzy dla dwóch watykańskich dykasterii. W papieskiej Radzie do Spraw Rodziny stanowisko to objął 57-letni ksiądz Jean Lafitte, którego papież podniósł jednocześnie do godności biskupiej. Jest on Francuzem i do tej pory był wiceprzewodniczącym Papieskiej Akademii Pro Vita. Z Radą do Spraw Rodziny był związany w 2005 roku jako jej podsekretarz. Jego poprzednikiem w Papieskiej Radzie do Spraw Rodziny był obecny ordynariusz sosnowiecki biskup Grzegorz Kaszak.
Natomiast sekretarzem Papieskiej Rady Justitia et Pax został włoski salezjanin 59-letni ksiądz Mario Tozo. Również jego papież podniósł do godności biskupiej. Ksiądz Tozo był dotąd konsultorem tej dykasterii. Wykładał filozofię na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim, gdzie pełnił m.in. funkcję rektora.
Podczas gdy w Rzymie dobiega końca synod biskupów dla Afryki, w Nowym Jorku stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy ONZ zaapelował o wyzbycie się raz na zawsze uprzedzeń wobec mieszkańców tego kontynentu. Arcybiskup Celestino Migliore zabrał wczoraj głos na forum plenarnym Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych poświęconym nowemu partnerstwu dla rozwoju Afryki.
Kiedy dziennikarze, ludzie nauki czy politycy wypowiadają się o Afryce, mowa od razu o nędzy, zamachach stanu, korupcji czy konfliktach regionalnych. Pozytywnie o Czarnym Lądzie mówi się tylko w kategoriach przyszłości, tak jakby dziś nie miał on nic do zaoferowania, zauważył papieski dyplomata. Tymczasem jego mieszkańcy nawet w najtrudniejszych dla siebie latach potrafili dać społeczności międzynarodowej godne podziwu świadectwo wartości. Wiele krajów tego kontynentu prowadzi dzieło odbudowy po konfliktach, poprawiło swój system oświaty czy sytuację kobiet. Liczni synowie i córki Afryki wnoszą wkład w naukę i działalność organizacji międzynarodowych, przypomniał arcybiskup Migliore. Przyznał jednak, że nadal większość ludzi żyjących w skrajnym ubóstwie to Afrykańczycy i Czarny Ląd potrzebuje czynnej solidarności międzynarodowej. Kraje bogate w dobie kryzysu nie mogą o tym zapominać. Trzeba umacniać podstawy gospodarcze krajów afrykańskich, a zwłaszcza rozwijać w nich rolnictwo. Pomoże to Afrykańczykom, by sami mogli się wyżywić, zaznaczył watykański przedstawiciel w ONZ.
Z redakcji katolickich.
Posłuchaj i przeczytaj.
Z redakcji miesięcznika List w Krakowie mówi Anna Dąbrowska. Trudne czasy dla pokory, tak brzmi tytuł najnowszego październikowego numeru listu. W numerze m.in. o tym, dlaczego pokora jest niepopularna, czy jesteśmy mało pokorni i czym jest prawdziwa pokora. Mówi Marcin Jakubionek, redaktor listu.
Nadeszły trudne czasy dla pokory przede wszystkim dlatego, że pokora nie funkcjonuje w świadomości chrześcijan w sensie pozytywnym. Dzisiaj nikt poważnie nie traktuje pokory i najczęściej, jeżeli ktoś o tym myśli, to pokora jest wartością, cnotą, która jest zarezerwowana dla osób żyjących w zakonach.
Czy święta Jadwiga jadała tylko bułeczki? W numerze także wywiad z księdzem Grzegorzem Rysiem, historykiem Kościoła, o świętych niepokornych, o tym jak czytać życiorysy świętych oraz historie nietuzinkowe świętego Karola de Foucault, świętej Katarzyny Sienańskiej i sługi Bożej Doroty Day. Zapraszam do lektury październikowego listu.
rozmawiam z panem Andrzejem Klipą, czeskim publicystą, a zarazem absolwentem filologii polskiej. To tak tytułem wstępu, żeby się państwo nie dziwili, skąd ta biegła znajomość języka polskiego u mojego rozmówcy. A naszą rozmowę rozpoczniemy od dość ciekawego, choć mało znanego, nurtu czeskiego katolicyzmu, a mianowicie kościoła podziemnego. Kiedy dziś mówimy kościół podziemny, najczęściej kojarzy się on nam z żonatymi mężczyznami, którzy zostali wyświęceni na kapłanów czy nawet biskupów. Dla pana jednak kościół podziemny był kościołem w jakimś sensie normalnym, w którym pan wyrastał, w którym pan poznawał wiarę. Jak wyglądała działalność normalna, choć przecież podziemna, tego pana pierwszego kościoła?
No jak pan mówi, dla mnie to było coś zupełnie normalnego, bo oczywiście chodziliśmy też do kościoła jakby oficjalnego, ale czasami spotkaliśmy się ze znajomymi. Ja ich postrzegałem jako moich, powiedzmy, prawie krewnych, to znaczy ludzi, którzy są bardzo bliscy znajomi moich rodziców. I oczywiście tam była też generacja moich rówieśników, to znaczy byliśmy taką grupką dzieci, które spotykały się bardzo chętnie. I w tych latach 80., których jeszcze pamiętam, to właśnie w tym czasie dla mnie to były takie spotkanie kolegów, spotkanie rówieśników i nie bardzo myślałem o tym, o co w tym momencie chodzi. To znaczy, kiedy to było w niedzielę i mieliśmy mszę świętą w domu, na przykład w pokoju moich rodziców, to dla mnie to było głównie spotkanie z dziećmi, z rówieśnikami.
Czyli były to raczej spotkania takie typu towarzyskiego, tak? A religijne w mniejszym stopniu? Jak to konkretnie wyglądało?
Oczywiście te spotkania były religijne, ale ja byłem wtedy bardzo młody, to znaczy nie we wszystkim brałem udział, to znaczy ja nie wiem dokładnie, co rodzice w tym czasie robili, ale oczywiście wiedziałem, że dzieje się coś, co jest bardzo podobne do tego, co dzieje się w kościele, ale miało to oczywiście troszeczkę inny wygląd, to znaczy siedzieliśmy w domu, w pokoju, gdzie ksiądz nie miał żadnych specjalnych ubrań i wszystko było bardziej cywilne.
A co z konspiracją? Był to przecież kościół konspiracyjny. Czy dzieci też uczestniczyły w konspiracji? Były świadome tego, że trzeba zachować tajemnicę? I czy były w stanie w ogóle dochować tę tajemnicę? Czy nie istniało ryzyko dekonspiracji?
Właśnie owocem tej konspiracji było to, że my jako dzieci prawie nic nie wiedzieliśmy. To znaczy, jeżeli ja mówię, że dla mnie to były głównie spotkania z rówieśnikami, gdzie graliśmy, po prostu bawiliśmy się czymś, to właśnie to był charakter tej konspiracji. Po prostu rodzice nam wtedy nic o jakimś tam podziemnym kształcie kościoła albo jakiejś organizacji, struktury podziemnej w ogóle nic nie mówili. Nawet dowiedzieliśmy się dopiero na początku lat 90.
A zakazywali dzielić się z innymi rówieśnikami tym, co państwo robili w niedzielę, że się spotykają z innymi, czy mówili, słuchajcie, o tym nikomu nie mówcie. Przecież z drugiej strony ten kościół podziemny to nie była tylko gra w konspirację. Są też męczennicy tego kościoła. Jeśli się dobrze orientuję, to kilku członków tego kościoła, kapłanów, zostało zlikwidowanych wręcz przez służby bezpieczeństwa, więc istniało też realne ryzyko dla tych, którzy wchodzili w te struktury.
Ja nie wiem o tym, żeby były zlikwidowani, ale niektórzy były w więzieniu, to oczywiście tak. Ale rodzice nam nawet nie mówiły, żeby nikomu nie opowiadać o tym, bo zostawiali nas w absolutnym złudzeniu albo po prostu w jakiejś iluzji, że to są tylko jakieś towarzyskie spotkania. To znaczy my nie wiedzieliśmy, że w ogóle jest tam jakaś tajemnica w tym.
No dość ciekawy sposób na konspirację, trzeba przyznać. A nie dziwiło pana, że biskup ma na przykład żonę?
Ja o tym w tym czasie nie myślałem w ogóle, bo oczywiście nie wiedziałem, kto jest biskupem, nawet nie wiedziałem, kto jest dokładnie tym księdzem. Ja się o tych rzeczach dowiedziałem dopiero w 90. latach i to już byłem w stanie właśnie zrozumieć całego tego kontekstu. To znaczy już się nie dziwiłem, że biskup ma żonę, bo wiedziałem, że ta ordynacja przebiegała w sposób wschodnim dokładnie, dlatego jak biskup, tak też ci księży mogli mieć żonę i rodzinę. Tylko że właśnie mogli też pracować w rejonie tego rytu zachodniego. Miały taki dyspens, ale ordynacja była w rycie wschodnim.
Jeśli się dobrze orientuję, również pański ojciec został wyświęcony na kapłana. Czy pan o tym wiedział jako dziecko?
O tym się dopiero dowiedziałem w połowie lat 90. Nawet jeszcze pewna część mojej rodziny o tym nie wie.
Jak pan to przyjął?
O tych rzeczach coś wiedziałem, zajmowałem się tym, coś czytałem, to znaczy już to dla mnie nie było jakoś zaskakujące. Po prostu ja muszę powiedzieć, nie pamiętam dokładnie ten dany moment, kiedy się dowiedziałem. To naprawdę nie pamiętam, ale teraz jak o tym wspominam, to w ogóle nie kojarzą mi się z tym jakieś zaskoczenia.
A dzisiaj z perspektywy 20-30 lat, jak pan patrzy na to doświadczenie?
Dla mnie jest to bardzo ważne, bo przeżyłem jakiś typ kościoła, który mi się bardzo podoba i który jest troszeczkę inny od tego kościoła oficjalnego. I jestem bardzo zadowolony w tej formie, w której my działamy. Nie chodzi tylko o liturgię, ale w ogóle o... To znaczy my się bardzo często spotykamy, jeździmy na wspólne wakacje, wspólne urlopy. To znaczy nie chodzi o zwykłą parafię, jest to po prostu jakaś komunita, bym to powiedział, społeczeństwo, bardzo ścisłe, związane społeczeństwo. I oczywiście te formy są troszeczkę inne niż w kościele oficjalnym. I dlatego właśnie mój stosunek do kościoła jest dobry i bardzo szczery, bo nie musiałem zajmować się takimi problemami, jako moi rówieśnicy, którzy poznali tylko kościół oficjalny i dużo rzeczy im się nie podoba. To ja zawsze mogę mówić, że w naszym społeczeństwie jest wszystko w porządku, bo tam to robimy tak, jak nam się podoba.
Po aksamitnej rewolucji ten kościół podziemny istnieje nadal, ale on nie do końca się zintegrował z tym kościołem oficjalnym. Jak pan myśli, dlaczego nie doszło do tej pełnej integracji?
Głównie dlatego, że ta więź między tymi ludźmi już była taka silna, taka pewna, że po prostu oni nie chcieli rozejść się do swoich parafii w miejscu swojego zamieszkania. I bardzo im się podobał ten sposób kościoła komunitarnego, o którym mówiłem wcześniej. Dlatego nie ma miejsca w oficjalnym kościele. Nie ma takiej parafii, która by funkcjonowała w takim sensie.
Istnieją przecież w kościele katolickim różne ruchy, neokatechumenat, oazy, którzy też żyją na marginesie życia parafialnego, tworzą jakby własne struktury, żyją we własnych wspólnotach. Spotykają się, wyjeżdżają, mają własne msze w wąskim gronie. Nie do końca rozumiem to, o czym pan mówi, że to nie jest możliwe, bo w kościele katolickim po soborze istnieją te formy, nawet też przed soborem istniały różne braterstwa i tak dalej.
Pierwszy powód jest ten, o którym mówiłem, ale drugi bardzo ważny powód jest ten, że ordynacja tych księży, którzy u nas funkcjonują, nie była zupełnie uznana kościołem oficjalnym. To znaczy dlatego głównie, że ta linia od księdza Feliksa Maria Dawidka w latach 50. istnieją pewne wątpliwości w kościele oficjalnym, w hierarchii oficjalnej o tym, że wszystko tam przebiegało w porządku, bo niektóre te świecenia, niektóre te ordynacje przebiegały też w więzieniu, w warunkach bardzo takich trudnych i niezupełnie typowych i istnieją tam pewne wątpliwości i dlatego Kościół oficjalny nie chce nadal uznawać ordynację tych księży. To znaczy oni oczywiście o sobie wiedzą. Arcybiskup Praski i wszyscy biskupowie wiedzą o tym, co się tutaj działo i wiedzą o tym, że ta grupa nadal istnieje.
Mało tego, znają się osobiście. Arcybiskup Wilk mówi po imieniu z biskupem Konzalem, także to są znajomi jeszcze z podziemia w jakimś sensie. Z tego co wiem, arcybiskup Wilk przychodził z wykładami do tych wspólnot kościoła podziemnego. Także to nie jest coś, co zawsze było obce, nieznane.
Oczywiście, oni sobie bardzo to przyznają. Arcybiskup Wilk zaoferował tym księżom, żeby mogli podjąć jeszcze jedną ordynację, która jakby stwierdzi tą pierwotną, która rozwiąże tych wątpliwości. Ale to jest oczywiście dla niektórych bardzo rzeczą taką bardzo osobistą, bo oni wierzyli, że ta pierwsza ordynacja już była ta ważna, ta, która ma absolutną ważność i którą nie można by zwątpić. Ale też chodzi o to, że większość z tych księży, jak na przykład mój ojciec, widzą sens swojego życia już w czymś troszeczkę innym. Oczywiście nadal korzystają z tego, że mogą odprawiać msze święte i nadal to robią, ale główna część ich życia już się skupiła na czymś zupełnie innym, co może jest bardzo bliskie duchowo do tej służby księży, ale już tego nie chcą opuścić, bo to są duże projekty. Na przykład moi rodzice mają taki duży projekt, który już nie chcą opuścić, dlatego żeby ojciec mógł mieć własną parafię na przykład.
A konkretnie w dwóch zdaniach może pan powie, co robią rodzice?
Po czesku mówię się dom na pół cesty, po polsku dom na pół drogi. Jest to taki dom, który funkcjonuje na bazie jakiegoś społeczeństwa, to znaczy nie jest to instytucja, w której byłaby zupełnie oddzielona grupa tych pracowników od grupy pacjentów, żebym tak powiedział. Tutaj wszyscy żyją wspólnie i chodzi o dzieci, które wyrastały w domu dziecka, które albo mają rodziców, albo nie mają, bądź ci rodzice już im nie zajmują, w ogóle nie interesują się tymi dziećmi. Chodzi o to, że jak tylko to dziecko ma 18 lat, to trzeba, żeby opuściło ten dom dziecka i musi starać się samo o siebie i większość tych ludzi nie ma w ogóle żadnego zaplecia jakby rodzinnego, socjalnego. Co jest najgorsze, oni są przyzwyczajeni do tego, że wszystko otrzymają, wszystko bezpłatnie otrzymają i czasami rzeczy o całkiem wysokiej wartości, które dopłyną do tych domów dziecka z różnych fundacji. I oni do tego się przyzwyczają i teraz to chcą, ale nie mają wykształcenia, nie mają żadnych doświadczeń, nie mają żadnego zaplecia socjalnego i nie wiedzą, jak w ogóle tych pieniędzy zarabiać. Bardzo szybko spotkają się z jakimś przestępstwem i ta ich droga już się powoli kręci do więzienia. Albo...
Także to jest ta działalność społeczna rodziców pana. Pan w swojej publicystyce zajmuje się kwestiami społecznymi, stąd moje pytanie. W pana przekonaniu, jaki jest stosunek czeskiego społeczeństwa do Kościoła katolickiego?
Nie jestem zupełnie ekspertem na ten temat, ale z tego co wiem, to myślę, że stosunek społeczeństwa czeskiego do Kościoła jest taki, że ludzie wierzący to jest jakaś bardzo egzotyczna grupa, która musi jakby być pewnym wzorem, musi utrzymywać pewne standardy moralne, musi trzymać się pewnych wartości i to się od niej oczekuje, ale z drugiej strony ta sama grupa jest postrzegana jako coś absolutnie anachronicznego, coś archaicznego, coś z wieku XIX, XVIII. To są takie główne dwie podejścia do wierzących ludzi w Republice Czeskiej. Ci ludzie są postrzegani jako jakieś dziwactwo. Trzeba też powiedzieć, że u nas jest bardzo niska, potoczna znajomość Kościoła, historia Kościoła, nauka Kościoła. To są rzeczy absolutnie nieznane, nawet na zupełnie podstawowych poziomach, absolutnie nieznane. Kiedy słyszą, co większość społeczeństwa myśli o Kościele, to w takim Kościele ja bym też nie chciał być, kiedyby ten Kościół wyglądał tak, jak ci ludzie myślą, że wygląda.
I... Czy mają fałszywy obraz, czy rzeczywiście ten obraz...
Absolutnie. Jestem przekonany o tym, że większość społeczeństwa ma fałszywy obraz, który nie zakłada się na żadnych informacjach aktualnych, ale na jakichś stereotypach marksistowskich na przykład, które były bardzo mocno podtrzymywane w latach komunizmu, ale też wcześniej były pewne podejścia do Kościoła jako do czegoś, co jest związane z monarchią austro-węgierską, coś, co zawsze było związane z jakimś wrogiem.
A jak postrzegają to czescy intelektualiści? Bo przecież od intelektualistów oczekuje się, że nie będą żyć stereotypami, ale że są ludźmi myślącymi.
To jest bardzo ciekawe pytanie i chyba trudno go odpowiedzieć, bo czescy intelektualiści to nie jedna zwarta grupa. Tutaj jest bardzo dużo ludzi, którzy mają blisko do, powiedzmy, mocno lewicowego podejścia marksistowskiego. Oczywiście to są ludzie, którzy nie sympatyzują z komunizmem w takiej formie, w której tu się pojawił przed 89 rokiem. Absolutnie nie. To są czasami ludzie, którzy sami byli w więzieniu, ale utrzymują bardzo mocne, takie podstawowe marksistowskie podejścia. I takich publicystów i takich filozofów jest tutaj całkiem sporo w Republice Czeskiej. I myślę, że z tą grupą tych intelektualistów lewicy to oczywiście można z nimi rozmawiać na ten temat. Oni są otwarci, bo to jest ich podstawowym znakiem, że lewicowy intelektual jest pełen tolerancji i otwartości, ale też są jakby niewolnikami pewnych stereotypów, które są teraz bardzo wzmocnione podejściem papieża do grupy jakby katolickich tradycjonalistów. I chodzi głównie o to grono wokół lefebristów. I to są bardzo znane rzeczy, ale wzmocniły tutaj ogromne stereotypy, że Kościół jest związany z światem prawicy. To są właśnie sprawy, które teraz się pojawiły w Republice Czeskiej, tak jak w innych krajach Europy w związku z kryzysem ekonomicznym powstawają bardzo prawicowe zjawiska i teraz się mówi, że Kościół dzięki podejściu Benedykta XVI nie jest w stanie zatrzymać takie rzeczy, bo Kościół sam popiera podobne zjawiska w ramach Kościoła.
Dziękuję serdecznie za rozmowę. Ja Państwu przypomnę, że rozmawiałem z panem Andrzejem Klipą, czeskim publicystą. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.